wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Filozofuj. To może brzmieć jak rozkaz, jak wezwanie, jak zachęta. W każdym razie jest to tytuł nowego pisma. Pisma poświęconego filozofii, ale takiego, który można spokojnie wyłożyć w gabinecie fryzjerskim, w poczekalni, żeby sobie panie i panowie poczytali. Można też z takim pismem udać się do szkoły. I to myślę, że nawet do szkoły średniej, a może do gimnazjum. To ja myślę. Iwona Borawska, witam serdecznie. A co myślą autorzy tego pisma? Witam serdecznie redakcję. Redaktor naczelny, dr Artur Szutta.
Witam państwa.
Dr Natasza Szutta.
Witam.
I Celina Głogowska, współpracownik redakcji, także pomysłodawczyni i organizatorka spotkań, które właśnie się zaczęły przy okazji 5. numeru poświęconego demokracji. To objęło cały kraj. Było w wielu miastach, także w Gdańsku, także o tym też porozmawiamy. Ale zacznijmy od samego czasopisma. Rzeczywiście jest uwodzicielsko-kolorowe. Właściwie to konstruowane chyba tak jak współczesne podręczniki, czyli z różnymi takimi okienkami, taki trochę hipertekst tutaj powstaje. No ale dlaczego o filozofii? No to jest państwa wykształcenie, zawód, jesteście wykładowcami też filozofii. Ale czemu ludziom, ja tu sobie nawet wzięłam, proszę bardzo, gazeta, nie będę mówiła kto to powiedział. Natomiast takie określenie, filozofować, kto ma czas na bezproduktywne dumanie? Czy faktycznie tak jest, że w pojęciu takim powszechnym, najczęstszym, to jest jakieś, nie wiem, ekskluzywne dumanie, bezproduktywne dumanie, zajęcie dla wybitnych intelektualistów albo dla ludzi wyalienowanych? Jak państwo myślicie?
Filozofia to na wielu poziomach się odbywa. Wydaje mi się, że filozofować może nie tylko profesor czy ktoś, powiedzmy, wykształcony w tym kierunku, ale każdy, kto przeżywa świat jako pełen zagadek. Postawienie pytania dlaczego przez małe dziecko jest już jakąś formą postawienia filozoficznego pytania. Chęć dowiedzenia się, jak jest, co jest, dlaczego jest i dociekanie, rozważanie różnych argumentów, idei i pomysłów. Może dla kogoś to jest bezproduktywne, ale w zasadzie to jest to, co czyni nas ludźmi. To homo sapiens sapiens, czyli istota myśląca, no myślimy na pełnych obrotach właśnie, gdy filozofujemy.
No to czasopismo powstało po to, żeby ludzi skłaniać do refleksji, żeby też pokazać bogactwo filozofii, jaka ta dyscyplina jest szeroka, że właściwie można we wszystkim znaleźć filozoficzny aspekt. Jeśli państwo zajrzycie do naszego czasopisma, to zobaczycie, że można znaleźć różne aspekty filozoficzne i w nauce, i w sztuce, w literaturze, w muzyce. No takie było założenie, że chcemy pokazywać, czym jest filozofia. Chcemy też poprzez właśnie publikacje prostych, łatwych tekstów filozoficznych skłaniać ludzi do filozoficznej refleksji. To był nasz cel. Mam nadzieję, że uda nam się go osiągnąć.
Nauczanie filozofii to jest zwykle historia filozofii, prawda? Czyli zaczynamy od początku. Nie wiem, jak to teraz na uniwersytetach. Nie,
taka była praktyka.
Taka była praktyka.
Ale
tak.
To była praktyka chyba chybiona, ponieważ nauczanie filozofii powinno polegać na wprawianiu ludzi w filozofowanie. Jak uczymy na temat co kto powiedział kilkaset lat temu i używamy języka, który dzisiaj nie jest tak nośny dla współczesnego człowieka, nie rozumie pewnych słów, to ludzie się czują, jest takie przysłowie, no czuć jak na greckim kazaniu
tak.
No nudzą się, odpływają, nie widzą tej ciekawszej strony filozofii. Natomiast zajęcia, które polegałyby na postawieniu problemu, wprowadzeniu słuchaczy czy uczestników tych zajęć w takie miejsce czy w taki stan, w którym dostrzegą, że problem jest ciekawy i że jest problemem, kiedy sami powiedzą, no właśnie, a jak to jest, dlaczego? To tak powinny wyglądać zajęcia.
My raczej staramy się pokazywać, że ludzie właściwie stawiają pytania filozoficzne, bo któż nie stawia sobie pytania o sens życia? To jest pierwotnie filozoficzne pytanie. Oczywiście, jeśli życie biegnie normalnym trybem, normalnym tokiem, chodzi się, wstaje się rano, robi się tam różne czynności higieniczne, idzie do pracy, do szkoły, na uczelnię, no to nie ma zbyt wiele takich okazji do tego, żeby stawiać sobie takie poważne, egzystencjalne pytania. Ale wystarczy, że zdarzy się coś naprawdę naprawdę no, trudnego w życiu, to ludzie stawiają sobie takie pytania i zastanawiają się, po co właściwie to wszystko, jaki jest sens mojej egzystencji. To jest pytanie pierwotnie filozoficzne, ale tych filozoficznych pytań jest mnóstwo. Czym jest umysł? Jak należy ten umysł rozumieć? Czy to jest tylko funkcja naszego mózgu? Czy to może coś więcej? To są pytania, które stawiamy. Tak samo pytanie o demokrację. No dzisiaj bardzo aktualne. Wszyscy się zajmują demokracją i pytają, czy ta demokracja jest zagrożona, czy nie jest zagrożona. To jest temat ostatniego naszego numeru. Przed świętami przygotowujemy temat o religii i o istnieniu i o Bogu, tak? Mhm. Czy istnieje, czy nie? Czy są argumenty, dowody na istnienie Boga? To są pytania, które stawia filozofia, a my zachęcając do tego, żeby jak najwięcej ludzi filozofowało, no zachęcamy do podejmowania tych problemów.
Wymieniła pani prawie wszystkie tematy dotychczasowych numerów, obok wolności słowa jeszcze, oprócz wolności słowa. Mhm. A pierwszy to był właśnie ten filozofuj i czym jest filozofia? Od tego państwo zaczęliście.
Chcieliśmy się przedstawić niejako.
Tak. I tutaj to urocze zdjęcie, taki bobas, jak to się nazywa, takie urządzenie, że dziecko siedzi na podwyższeniu przypięte, no nieważne.
Fotelik,
ale on jest taki retro właśnie, że jakoś się zawahałam, drewniany. On ma, proszę państwa, muszkę, bardzo poważny wyraz twarzy, buzi, no, minkę taką i wielkie, ciemne, ciemne okulary. Widać, że myśli, filozofuje, gdzieś się wspiął i myśli dalej. Obok tutaj krótka notatka o Kancie, o Arystotelesie, zdjęcie ciasteczka z jakąś tam marmolatką i cukrem, pudrem i inny troszkę starszy już zamyślony chłopiec. I to się wszystko łączy w takim temacie o naturze filozofii jakoś.
To jest tekst Thomasa Wartenberga. To jest taki filozof, który zajmuje się, no, zawodowo zajmuje się filozofią filmu, ale ostatnio wiele lat poświęcił nauczaniu filozofii, nauczaniu dzieci. Napisał książeczki, jeśli mogę tak nazwać, to książeczki dla dzieci i dla ich rodziców dotyczące filozofii. No i tutaj Thomas Wartenberg sugeruje, że filozofia to nie jest tylko to, co robią ci profesorowie w tych opasłych tomach, księgach i na uniwersytetach, ale to jest również to, co robimy my, kiedy zadajemy sobie pewne pytania. I tutaj to ciasteczko, które się pojawia, no to jest przy okazji pewnego eksperymentu czy przykładu, który autor podaje. Mówi, kiedy pieczemy ciasto, możemy w taki kurczowy sposób trzymać się przepisu na to ciasto, ale możemy sobie zadać pytanie, a właściwie dlaczego tyle cukru jest w tym cieście? Czy to jest zdrowe? Czy ja chcę, żeby moje dzieci tak się odżywiały? I w pewnym momencie dystansujemy się od tej czynności, patrzymy na nią krytycznie, przyglądamy się jej sensowności, w jakim celu ją realizujemy. No, to już jest filozofowanie, to jest stawianie krytycznych pytań i jakaś medytacja dotycząca pewnych czynności w naszym życiu, ale może być też szerzej, całego naszego życia, rzeczy, które nas otaczają. Możemy też zastanowić się, skąd się wziął cukier, co to jest, że coś takiego istnieje, czy ten cukier jest biały, czy tylko w moim umyśle się tak przedstawia jako biały, natomiast sam w sobie jest dla mnie zagadką.
No, dzieci z natury naturalnie zadają mnóstwo ciekawych pytań i bardzo trudnych pytań, takich, których my sobie nie zadajemy, bo nam się wydają pewne rzeczy oczywiste, prawda?
Co to jest umarcie na przykład?
To jest umarcie, tak. I dlaczego w ogóle małe dzieci na przykład umierają? Mój syn był ostatnio w hospicjum i grał tam na trąbce dla chorych, cierpiących ludzi. Dla niego to było podstawowym pytaniem, dlaczego ludzie właśnie umierają, dlaczego tak szybko umierają, dlaczego dzieci umierają. To są bardzo trudne pytania. To są pytania też o sens życia, o sens naszej egzystencji. Dzieci w naturalny sposób takie pytania zadają. Dlatego nie należy się bać kierować filozoficznych pytań no, do dzieci, do młodzieży, młodzieży nawet gimnazjalnej. Te czasopismo czytają też gimnazjaliści, z tego co wiemy, i rozumieją to. Po to robimy te kapsułki właśnie, w których wyjaśniamy, kim był filozof, do którego nawiązujemy. W tym artykule właśnie Thomasa Wartenberga pani zwróciła uwagę na informacje o Immanuelu Kancie czy o Arystotelesie, ale wyjaśniamy wszystkie trudne słowa, wszystkie trudne pojęcia po to, żeby ułatwić naszym czytelnikom odbiór tych tekstów.
Oni są przywoływani tutaj wielokrotnie. Znaczy, jeżeli jakiś filozof jest przywołany przez autora, to pojawia się znowu w kapsułce, ale zwykle jest jakiś inny jego cytat, albo coś, tak, że nie ma żadnej nudy tutaj, ani powtarzalności prostej. Możemy się o tym samym filozofie czegoś nowego dowiedzieć. A tutaj jest też pana Artura tekst, filozofia dyscyplina rodem z Hogwartu. No i rzeczywiście przekonanie o tym, że właściwie możemy zmienić w jakiś sposób stan umysłu, tak, rozmawiając o filozofii, a w każdym razie sposób patrzenia na rzeczywistość, tak, jak w czarach.
To porównanie właśnie do czarów było takie, no, gdyby to był jakiś wykład czarodzieja, to położyłby, powiedzmy, jakiś przedmiot na stole, zrobiłby jakieś czary Marii i ten przedmiot nagle zmienia się w coś innego, wchodzącą kaczkę. W filozofii nie zmieniamy może natury rzeczywistości, ale zmieniamy sposób patrzenia na rzeczywistość. I pewna rzecz, która wydawała się zwykła, prosta, nagle staje się głęboka i prowadząca do wielu różnych pytań. Ta zmiana perspektywy sprawia, że niejako na naszych oczach zmienia się świat. To oczywiście jest pewne wrażenie, ale wydaje mi się, że warto dla takich wrażeń uprawiać filozofię.
Tutaj na przykład wyjaśnione jest pojęcie qualia. W taki sposób wydaje mi się jasny.
No, większość rzeczy, które są do pomyślenia, muszą być jasne, bo gdyby nie były jasne same w sobie, to byłby nie do pomyślenia. Słowo qualium, czy qualia w liczbie mnogiej, odnosi się do pewnych jakości, które są w naszym umyśle. To, tam różne są przykłady, ale powiedzmy, że czerwień jabłka, dojrzałego jabłka, na które patrzymy. Wiemy, że to jabłko w sobie ma jakieś tam własności, którymi zajmuje się na przykład nauka, ale czerwień, czerwoności tego jabłka, ta jakość, czyli qualium, ona jest w naszym umyśle. I ona jest tajemnicza, ponieważ jak będziemy grzebiać w czymś mózgu, to my tej czerwieni nie znajdziemy. My znajdziemy jakieś aktywności neuronalne, ale trudno by sobie wyobrazić, że ta aktywność jest właśnie tą czerwienią, którą widać od wewnątrz, którą ten umysł patrzący na czerwone jabłko widzi. No jest to tajemnicza rzecz, to qualium. Ono prowadzi do wielu różnych pytań dotyczących, czym jest umysł i jaka jest natura całego świata, czy świat to tylko i wyłącznie te atomy, na które patrzymy, z których skomponowany jest ów świat, łącznie z naszymi ciałami, czy może jest coś jeszcze, co kryje się przed narzędziami naszymi naukowymi, naszymi zmysłami.
No, to wszystko są dosyć trudne zagadnienia i czasami sprawiają trudność studentom filozofii. Wyjaśnienie ich nie jest proste. My tutaj musimy znaleźć jakiś sposób, żeby odwołując się czy to do ilustracji, czy do jakiejś metaforyki, pomóc zrozumieć młodym ludziom, bo to czasopismo jest przede wszystkim adresowane do młodzieży i do niefilozofów. Stąd tak wiele obrazków różnego typu w tym naszym czasopiśmie. Ono jest bardzo bogato ilustrowane. Też prosimy, angażujemy, dajemy szansę młodym osobom, które zajmują się rysunkiem, na publikację swoich rysunków. Możemy na łamach tego programu zaprosić do współpracy z nami. Można nas znaleźć w internecie, można do nas napisać. Bardzo chętnie otwieramy się na taką współpracę i zapraszamy właśnie młodych ilustratorów.
W pewnym sensie to ci rysownicy robią nam przysługę, bo to wszystko działania na zasadzie wolontariatu. My jako szaleńcy, którzy podjęli się tego działania, robimy to takim dosyć małym kosztem, prywatnymi siłami. No i dzięki takim osobom właśnie jak pani Hania Urbankowska, teraz mamy pana Łukasza Szostaka, którzy pięknie rysują i rysują tak, aby te ich rysunki ilustrowały sens, treść artykułu, do którego są załączone. No jesteśmy im wdzięczni. Nie tylko im, ponieważ tu jest wiele osób, które tak jak pani Celina wspomagają nas i dzięki nim to czasopismo jest coraz lepsze i coraz dalej sięga.
A jak pani trafiła do tego czasopisma?
Zaczęło się chyba w Poznaniu we wrześniu na 10. zjeździe filozoficznym. Doktor Szutta zaangażował mnie w sprzedaż czasopisma przez jedno popołudnie. Tak poznałam wydawcę Roberta Kryńskiego z Lublina. No i ruszyło.
Tutaj przedstawiani są autorzy, znowu wielokrotnie, bo się czasami powtarzają, ale zwykle w ostatnich słowach jakieś ich hobby, jakaś ciekawostka związana z życiem, powiedzmy, że już prywatnym. Jeśli chodzi o pana Artura Schutte, to tutaj chodzenie po górach i gra w piłkę nożną. Na przykład nauka języków obcych, obecnie węgierskiego. To aktualne jest cały czas węgierski?
Tak, jest to. To tak, są rzeczy, które trwają latami.
Zamęcza rodzinę tym węgierskim.
I w tym pierwszym numerze pojawiają się także takie wypowiedzi filozofów, czy nauczycieli filozofii. Co się stało takiego w moim życiu, jaka książka, jaki moment, co sprawiło, że zajęłam się filozofią? Gdybym z państwa zapytała, Jak to się stało? Od początku było wiadomo, od pierwszej klasy szkoły podstawowej, że mały Artur to będzie filozofem?
Czy chyba nie? Tak.
Nie, no może tak teraz z tej perspektywy cofając się, to może rzeczywiście, no pamiętam, dostałem nagrodę od moich kolegów, koleżanek, to w liceum było, za wynalezienie siódmego wymiaru rzeczywistości. To było chyba na pierwszy dzień wiosny, nie pamiętam, takie sobie robiliśmy dyplomy wzajemnie. Ale tak naprawdę to chyba dopiero w czwartej, na początku czwartej, czy może w wakacje klasy liceum, gdzieś tam z takim Nestorem mojej rodziny byliśmy na wsi, pracowaliśmy, pomagając moim dziadkom i mając chwilę do namysłu, dyskutowaliśmy na temat słońca, dlaczego słońce w zenicie wydaje się mniejsze, a kiedy zachodzi, wydaje się większe. I pamiętam, że patrzyłem na to słońce i tak sobie pomyślałem wtedy, chyba będę studiował filozofię. Tak się zaczęło. A później oczywiście filozofia okazała się czym innym niż sobie wyobrażałem, ale można powiedzieć, że nawet jeszcze lepiej.
Ja z kolei muszę powiedzieć, że nie zaczynałam studiować filozofii. Zaczynałam studiować socjologię i na pierwszym roku, właściwie w czasie egzaminów wstępnych, poznałam paru takich szaleńców, którzy chcieli studiować filozofię, zaczęli studiować filozofię, potem zaczęliśmy się spotykać. Ja też miałam bardzo dużo filozofii na pierwszym roku i no, dałam się uwieść, muszę przyznać. Także po tym pierwszym roku skończonej socjologii, bo wtedy jeszcze się zdawało egzaminy, zdałam egzaminy na filozofię. Przez rok jeszcze tę socjologię kontynuowałam, ale potem już całkowicie wciągnęłam się w filozofię, już nie myślałam o tym, że mogę robić cokolwiek innego. No po prostu ta głębia, bogactwo problematyki całkowicie mnie uwiodło. I do dzisiaj muszę powiedzieć, że nie wyobrażam sobie innej drogi.
Jak miałam 15 lat, pojawiło się we mnie pytanie o sens życia. I to pytanie przywiodło mnie na studia filozoficzne. No i chyba dalej mnie prowadzi.
No, to też jest tytuł jednego z numerów, sens życia. Pani tam też pisała artykuł o sensie życia, tak? Jakie pani dała odpowiedzi, czy jakie pytania postawiła?
No to oczywiście nie jest łatwe pytanie. Ja tutaj raczej wskazywałam na takie fundamentalne pragnienie, które każdemu z nas towarzyszy. Każdy z nas chce być szczęśliwy. I trudno znaleźć osobę, która by powiedziała, że szczęśliwą być nie chce. No, problem zaczyna się wówczas, kiedy odpowiadamy sobie na pytanie, co rozumiemy przez to szczęście, prawda? I ja poszłam drogą takiej tradycji arystotelesowskiej, mówiąc o eudaimonii jako specyficznego sposobu rozumienia szczęścia, jako spełnienia, jako rozkwitania w człowieczeństwie, jako stawania się coraz lepszym człowiekiem. Ponieważ jestem etykiem i zajmuję się etyką na co dzień, no to moja koncepcja szczęścia jest trochę moralizatorska. Stąd taka odpowiedź.
A pani znalazła już swoją odpowiedź? Pewnie nie.
Na sens życia? No. W jakiejś mierze tak, w jakiejś tak? Nie.
Ja myślę, że to jest takie pytanie, na które odpowiadamy sobie całe w toku całego naszego życia. Oczywiście możemy mówić o spełnieniu, ale tych rodzajów spełnienia, doskonalenia jest mnóstwo. Każdy z nas tutaj, jak siedzimy, na inny sposób się doskonali i żaden z tych sposobów nie jest zły. Są pewnie takie sposoby, na które człowiek próbuje realizować swoje szczęście, które są no, z gruntu destrukcyjne i te bym uznała za takie, których nie należy rozumieć jako drogę do szczęścia, ale generalnie mówię, na to pytanie trzeba sobie odpowiadać w całym życiu.
Jedno ostrzeżenie bym dał. Filozofia nie daje pewnych odpowiedzi. Mm-hmm. Pewne daje, ale w sensie takim niektóre. Natomiast jeśli coś sobie uświadomimy na drodze filozofowania, to prowadzi do kolejnych pytań. I to czasami bywa tak, jest jedno pytanie, jedna odpowiedź, 10 pytań. Na każde z tych 10 pytań po jednej jakieś, po kilka nawet odpowiedzi, które konkurują i kolejnych 10 pytań. I tak ogólnie to drzewo pytań się rozrasta. Ale... I człowiek uświadamia sobie i te słowa Sokratesa, wiem, że nic nie wiem, one są aktualne do dziś.
To
pomimo
widać
coraz większej wiedzy.
W każdym numerze naszego czasopisma one wszystkie mają swoje specyficzne pytanie. I no, rozczarowałby się człowiek, który brałby do ręki to czasopismo i wymagał jasnej, wyraźnej, sprecyzowanej odpowiedzi na to pytanie. Najczęściej filozofowanie polega na tym, że coraz więcej pytań się przed nami odsłania i te pytania są podnoszone na nieco inny pułap, na nieco inny poziom. Tak też, jeśli ktoś pyta czy mamy prawo do wolności słowa, to w tym czasopiśmie naszym nie uzyska odpowiedzi jasnej tak albo nie. Mamy pod pewnymi warunkami. Są różne głosy, są wielogłosy. Dbamy o to, żeby jak najwięcej stanowisk zostało zaprezentowanych w naszym czasopiśmie. My dajemy raczej taką podstawę, taką punkt wyjścia do dalszego filozofowania właśnie. My nie dajemy gotowych odpowiedzi. Oferujemy całą paletę stanowisk filozofów, którzy przyjmują te stanowiska, argumentują na rzecz tych stanowisk, a czytelnik musi, po zapoznaniu się z tymi wszystkimi artykułami, no, zacząć filozofowanie właśnie w tym punkcie, uzyskując tę wiedzę. Także na pewno nie jest to takie czasopismo, które jest jakoś sprofilowane. My nie dajemy jasnych, wyraźnych odpowiedzi. My pokazujemy, jak można odpowiadać na te pytania. Raczej staramy się dać szansę zaistnieniu wszystkich możliwych racji.
Chociaż nasi autorzy formują odpowiedzi. Tak. Niektórzy są bardziej do nich przekonani, inni tylko wstawiają jako hipotezy, więc filozofia to nie jest, bo ktoś mógłby odnieść takie wrażenie, a filozofowie to tylko wątpią. Stawiają pytania i wątpią, są takimi sceptykami. Niektórzy rzeczywiście są, inni stawiają odpowiedzi ze świadomością, że mogą się mylić, ale próbują te odpowiedzi jakoś argumentować, uzasadniać. Więc...
To ja też nie chciałam powiedzieć, że my nie mamy swoich stanowisk. Mamy, ale jako redaktorzy takiego czasopisma powstrzymujemy się i nie tutaj propagujemy jakiejś jednego typu odpowiedzi. Dajemy szansę też na wypowiedź tym filozofom, którzy się zupełnie z nami nie zgadzają.
W tym numerze o wolności słowa jest poruszany temat, że Swisher Lee, prawda?
Tak.
I autor tego akurat artykułu, o ile dobrze pamiętam, w puencie mówi, ja nie jestem. Obok pojawia się artykuł, który trochę z tym polemizuje, ale tu się przekonujemy, jak bardzo ten numer, czy numer poświęcony demokracji, dotykają naszej współczesności, codzienności. Ja myślę, że w świecie pełnym propagandy jednak, argumentów ad personam, prawda? Emocji, które obserwujemy cały czas w świecie naszej naprawianej ciągle demokracji, tak? Że to wszystko, co państwo tu proponujecie, czyli takie narzędzia do myślenia, do odróżniania czasem tego, co jest rzeczywistym argumentem od tego, co jest argumentem fałszywym, czy tylko grą na emocjach. Poza tym wolność słowa także jest kwestia agresji słownej, prawda? Do tej pory mówiło się bardzo dużo o hejcie w internecie, ale ja myślę, że w tej chwili ten hejt, czy agresja słowna na wypowiedziach polityków, też już dochodzi, nie tylko polityków, zresztą ludzi również, do czegoś takiego, że po prostu ranimy się słowem, prawda?
No ja jestem zdumiona, jak otwieram dzisiaj gazetę czy internet. Kiedyś nie słyszałam czegoś takiego, że nie czytałam czegoś takiego, że ktoś kogoś przygwoździł, zmiażdżył. I to są gazety, które mienią się być takimi opiniotwórczymi. To nie są jakieś tam marginalne wydawnictwa, jakieś propagandowe, tylko właśnie takie, które mają pretensje do tego, żeby być opiniotwórczymi. Ja jeszcze chyba parę tygodni temu nie słyszałam czegoś takiego, żeby w co drugim artykule było napisane, ktoś kogoś zmiażdżył, ktoś kogoś przygwoździł. Zdumiewające to jest dla mnie.
Wydaje mi się, że rzeczywiście studiowanie filozofii, filozofowanie może prowadzić do takiego stanu umysłu, że zderzenie się z dyskursem publicznym może być frustrujące,
tak,
i zniechęcające. Filozof raczej, i nawet jak się nie zgadzają filozofowie, to szanują siebie nawzajem, próbują się zrozumieć, próbują zaprezentować, jak zrozumieli punkt widzenia drugiej osoby, żeby pokazać, że na bazie zrozumienia teraz możemy podejmować dyskusję. Natomiast w tym dyskursie, faktycznym dyskursie publicznym, widać, że nie o to chodzi. Widać, że chodzi o coś innego i produkowanie argumentów czasami przez filozofa, który chciałby wziąć udział w takiej dyskusji, jest trochę jak syzyfowa praca, takie wtaczanie pod górę, które z góry jest skazane na porażkę. W tym numerze właściwie nasz cel był taki, żeby tych, którzy chcą, skłonić do głębszej refleksji i liczymy, to też może być naiwne, ale liczymy na to, że jeśli uda nam się drążyć skałę w umysłach młodych Polaków, to za kilkadziesiąt lat możemy przynajmniej delikatną różnicę na korzyść zauważyć w tej debacie, w tym dyskursie. Będziemy widzieli, że jest więcej analitycznych artykułów, analitycznych głosów, takie, które analizują sytuację, dążą do zrozumienia, a potem dopiero proponują jakieś rozwiązania, a nie takie, gdzie z góry zakłada się, że ten jest zły, ten jest dobry, cokolwiek ten powie jest złe, cokolwiek ten powie jest dobre. Teraz chodzi o to, żeby, nie wiem, manipulować tłumem. tłum się nie da manipulować, jak będzie czytał Filozofuj.
Dlatego też ruszyliśmy ze spotkaniami Gdańsku Filozofuj, które mają właśnie służyć nauce wspólnej dyskusji, wymiany poglądów, rozmowie z szacunkiem, gdzie różne poglądy się zderzają, gdzie są różni adwersarze. Pierwsze spotkanie miało miejsce 1 grudnia w Gdańsku. Było poświęcone właśnie demokracji pod tytułem Dlaczego demokracja? Wokół 5 numeru Filozofuj. Wśród dyskutantów był między innymi dr Artur Szutta, a także profesor Romuald Piekarski, profesor Wojciech Żyłaniec z Uniwersytetu Gdańskiego. Spotkanie cieszyło się chyba, wypadło chyba nieźle, było 41 osób z różnych środowisk. Odbyło się w Café Allegoria w Gdańsku Wrzeszczu.
I nie mogło się zakończyć, tak długo trwało.
Tak, trwało 2,5 godziny. Później jeszcze była część nieformalna. Najbliższe spotkanie 19 stycznia, we wtorek, o godzinie 18 w nowej kolonii w Gdańsku Wrzeszczu na ulicy Grunwaldzkiej 51 była restauracja morska. Będziemy dyskutować o Bogu i religii, o Bogu filozofów i Bogu wiary, o wierze, Bogu i filozofii. Gośćmi będą profesor Stanisław Judycki z Uniwersytetu Gdańskiego, doktor Cezary Kościelniak z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz doktor Marek Pepliński z Uniwersytetu Gdańskiego. Także serdecznie zapraszamy.
Dodam,
do dyskusji.
Że to ostatnie spotkanie jest nagrane i można na YouTube obejrzeć, rzucić hasło Gdańsku Filozofuj i wyskoczy. Będzie można sobie 2 godziny z herbatką, z ciasteczkiem przy monitorze posłuchać.
No tak, a w następnym miesiącu można dołączyć do...
No na pewno temat Boga, religii dotyczy jakoś tam każdego, łącznie z ateistami czy agnostykami. Natomiast demokracja w tej chwili stała się tematem wręcz gorącym, sensacyjnym, bym powiedziała.
No myśmy nawet
prawda?
Nie wiedzieli, że tak...
Demoskratos, uważamy. Władza ludu i teraz pytanie, czy jeżeli większość zdobyła rządy, to ona ma prawo do wszystkiego, prawda? Że politycy, którzy może powinni, nie wiadomo, działać na dobro, znaczy na rzecz całego społeczeństwa, czy państwa, a działają na rzecz swojej partii, czy walczą o władzę, prawda? To są takie pytania na gorąco tutaj mi się przewijające, ale myślę, że także dotykające tego, co znajduje się również w tym numerze o demokracji i tego
my
dyskursu.
Dyskutujemy na temat demokracji. Polecamy jeszcze ten numer, bo on jeszcze jest do nabycia chyba w Empiku. Tak. Jeszcze nie ma nowego numeru. I tutaj są zestawione argumenty na rzecz i przeciw demokracji. Też w każdym numerze mamy, proszę państwa, sondę wśród filozofów, młodych, starszych filozofów, magistrów, doktorów, profesorów, doktorantów, którzy odpowiadają nam na pytania, które zadajemy, czy na przykład cieszą się, że żyją w państwie demokratycznym, czy czegoś jednak tej naszej demokracji brakuje. Bardzo ciekawe odpowiedzi, bardzo zróżnicowane. Większość oczywiście bardzo cieszy się, że żyje w państwie demokratycznym, ale widzi też spore kłopoty demokracji. Też chce w jakimś kierunku tę demokrację naprawiać. Zachęcamy, bo naprawdę w tym gorącym okresie ta lektura może być bardzo pouczająca.
Dodam, że filozofowie niekoniecznie kochają demokrację. My zrobiliśmy ankietę na naszej stronie Filozofuj i w tej ankiecie nie pamiętam ile osób wzięło, ale tam spora ilość. No i wynik był taki, że 48% filozofów, no zakładamy, że to nie tylko filozofowie, ale sympatycy filozofii, którzy zaglądają na tę stronę, głosowało na nie. Więc to było dla mnie bardzo zastanawiające.
A jakie wtedy jest ich tak? Nie wiadomo. Czego sobie życzyliby,
no,
jeśli
prawdopodobnie jakiegoś innego ustroju.
No tak.
Jakiejś monarchii konstytucyjnej być może.
Albo merytokracji,
albo
rządów oświeconych. To chyba jest najbliższe filozofom.
Ale myślę, że też w obliczu takiej sytuacji, jaką mamy dzisiaj, zachęcamy też do filozoficznego nastawienia wobec tego, czyli do szukania istoty jakby sporów, które toczą się wokół nas, do niepozostawania na powierzchownych informacjach, które niestety czasem uzyskujemy, są wokół nas.
I budzą emocje, zaciemniają osąd i tak dalej.
Ja jeszcze chciałam tylko a propos tego zwrócić uwagę na jeden z takich działów, bo całe to Filozofuj jest podzielone na różne działy. Pierwsza część dotyczy zagadnienia głównego, tematycznego danego numeru, a później mamy takie regularne felietony, działy, w których na przykład polecam narzędzie filozofa, zagadnienia z obszaru logiki, sztuki argumentacji. To są takie felietony, esejki, które uczą i podstaw logiki, i podstaw właśnie teorii argumentacji. Bardzo ciekawe, łatwym językiem napisane, ale...
No, mamy tych działów więcej.
Tych działów mamy oczywiście więcej.
Mamy grekę, język grecki starożytny, gdzie pewne fragmenty tekstów filozoficznych i nie tylko filozoficznych są wykładane, gdzie pokazywane jest, jak pewne słowa, które mają w naszym codziennym, dzisiejszym języku greckie korzenie, co one znaczyły, jak je rozumiano w przeszłości. Oczywiście mamy eksperyment myślowy.
Tak jest.
Jest więcej tych działów, do których warto zajrzeć.
Jest logika. I chciałam tutaj, ponieważ pan Rafał Urbaniak, który zaczął bardzo delikatnie tutaj w swoim pierwszym tekście, później komplikuje sprawę i rzeczywiście wprowadza już poważną logikę, ale w jaki sposób atrakcyjny potrafi on to robić? Jego drugi tekst, Predatoryzacja logiki, odnosi się do kultury masowej, prawda? Mm-hmm. Do takich postaci znanych z filmów właśnie jak Obcy i Predator. Mogę przeczytać króciutko?
Proszę bardzo.
Historia o predatorach i obcych. Po latach zostaje odnaleziony statek Nostromo. Do tego czasu rozmnażają się na nim dwie populacje, obcy i predatory. Lata praktyki pokazały, że chociaż udaje się skrzyżować obcego z logikiem, predatora z heglistą oraz heglistę z pilotem do telewizora, dostając zawsze trzeci dodatkowy kanał telewizyjny do dwóch istniejących, to nie udaje się skrzyżować predatora z obcym, więc populacje te rozmnażają się raczej niezależnie. Jako że wszystkich logików i heglistów na Nostromo już dawno zjedzono, a pilota od telewizora nigdy na Nostromo nie było, wiemy też, że populacje te zachowują względną czystość rasową. Potem dowiadujemy się, że obcy chyba zawsze kłamie, a predator zawsze mówi prawdę, albo odwrotnie, i za pomocą telefonu trzeba odróżnić, czy w tym pokoju mieszka obcy, czy predator, mm-hmm. kto z kim, jakiej płci i tak dalej. No. I to jest wprowadzenie do bardzo poważnej lekcji logiki. Mm-hmm. Eksperymenty myślowe. To jest też coś, co właściwie z jednej strony ma formę takiej przypowieści, bajki trochę, a z drugiej strony stawia nas w sytuacji, kiedy musimy znaleźć rozwiązania, których byśmy wcześniej w ogóle nie myśleli. Panie Arturze, jak to jest z tymi eksperymentami?
No, porównanie ich do bajki jest dosyć trafne, ponieważ można powiedzieć, że te mądre bajki to mają charakter eksperymentów myślowych z dziedziny moralności, z dziedziny etyki. Dzieci małe uczą się tego, jak ludzie odczuwają, jak ludzie przeżywają, kiedy inni wobec nich działają w pewien sposób. Może rzeczywiście warto przeczytać fragment, tak zastanawiałem się, trochę to niedobrze brzmi, bo to ja jestem autorem tego eksperymentu, ale jest on dosyć krótki i wtedy można sobie wyrobić pewne rozumienie, wyobrażenie. Sam tytuł fragmentu, czy tekstu, w którym ten fragment się znajduje, ten eksperyment, to jest między naiwnością a nadmiernym sceptycyzmem. Jak nie być zbyt naiwnym, kiedy nam ludzie opowiadają niesamowite historie, ale z drugiej strony, jak uniknąć pochopnego odrzucenia prawdziwości tych doniesień czy relacji. No i eksperyment nazywa się Magiczna Żarówka. Wyobraź sobie, że jesteś mieszkańcem XVI-wiecznego Krakowa, nie takim typowym, ale na przykład pracujesz na Uniwersytecie Jagiellońskim i spotykasz człowieka, naukowca, który twierdzi, że można wyprodukować światło dziesiątki razy jaśniejsze od światła świec, uzyskane dzięki rozgrzaniu metalowej, dokładniej wolframowej sprężynki, nazywanej żarnikiem. No tu mamy opis naukowy, jak to mogłoby wyglądać. No i teraz pytanie. Z punktu widzenia ówczesnej wiedzy, czyż to wszystko, co ten człowiek tobie by powiedział, nie wydaje ci się jak jakaś jedna wielka bzdura, jakiś jeden wielki szwindel? No i teraz zastanówmy się. Gdybyśmy myśleli w ten sposób zawsze, gdy ktoś nam mówi niespotykane, z nieba wzięte czy z sufitu wzięte historie, to czy postęp naukowy miałby miejsce? Czy nie jest tak, że ktoś od czasu do czasu musi pomyśleć, a może to jednak prawda, i na przykład dać pieniądze na badania naukowe w tym kierunku, albo wesprzeć takiego człowieka jako, powiedzmy, jakiś bogaty sponsor. Gdyby nie było takich ludzi, prawdopodobnie do dziś, nie wiem, może koło by było, ale niewiele więcej.
A ja pamiętam też taki eksperyment, też pana, jeśli dobrze kojarzę, myślowy, kiedy świat ma się skończyć, tak? A ktoś wymyśla... Kowalski jakiś, że możemy w jakiś sposób przenieść w przestrzeń wirtualną, czy w każdym razie cyfrową.
Eksperyment dotyczący zasad sprawiedliwości. Tu chodziło o to, że w pewnych okolicznościach moglibyśmy zachować bezstronność i wybrać takie zasady, które by sprawiedliwie dotyczyły wszystkich. W tym eksperymencie to wygląda tak, że świat, w którym żyjemy z powodu ekologicznej katastrofy już nie nadaje się do życia, ale wymyśliliśmy szczęśliwie taką technologię, że możemy przenieść nasze świadomości do wirtualnego świata. W tym świecie moglibyśmy odtworzyć niejako warunki życia, nawet uczynić je nieco lepszymi niż w realnym świecie. No i zanim się tam przeniesiemy, może byśmy jakąś konstytucję, jakieś zasady sprawiedliwości zdefiniowali, według których w tym świecie byśmy żyli. No i trik był taki, że nie wiemy, kim tam będziemy. Czyli komputer zeskanuje naszą, czy skaner zeskanuje naszą świadomość, ale może nas wcielić w cudzysłów, na przykład w czarnoskórego mężczyznę bądź kobietę. I teraz jeśli ja dzisiaj miałbym wymyślić jakieś zasady, nie wiedząc, kim ja w tym świecie będę, no to wymyślę takie, żeby każda rasa była traktowana sprawiedliwie, żeby każda płeć była traktowana sprawiedliwie. Ta intuicja nie jest przeze mnie wymyślona. Tę intuicję miał John Rawls, kiedy napisał Teorię Sprawiedliwości. Ja to tylko ubrałem w takie bardziej współczesne słowa. U Johna Rawlsa mówi się o tak zwanej sytuacji pierwotnej, w której mielibyśmy wybierać takie zasady sprawiedliwości. To pojęcie jest dość abstrakcyjne. Jak ja pamiętam zajęcia ze studentami, to widziałem, że często patrzyli w podłogę, jak ja miałem zadać pytanie na temat, co twierdzi Rawls. Więc to nie jest trudne, jeśli jednak się to ubierze właśnie w jakąś bardziej atrakcyjną formę. Tak nawiązując, jak Rafał to robił w przypadku logiki, tak też można robić to z Johnem Rawlsem i z wieloma innymi filozoficznymi problemami.
Może być obcy predator, a może być Jean Valjean. Jeśli ktoś nawet nie był w Teatrze Muzycznym na Les Misérables, bo tak to było grane w reżyserii Jerzego Gruzy dawno temu, to pewnie był w kinie i widział, więc mniej więcej wie, o co chodzi, prawda? Albo czytał Nędzników i go tak zakładam, że tylko musical, niekoniecznie. Jean Valjean i teraz wydawałoby się dylemat postaci literackiej, prawda? Mhm. On już wydobył się ze swojego nieszczęścia, całej historii nie będę opowiadać, jest szanowanym dobroczyńcą.
Panem Madeleine.
Panem Madeleine, tak. Działalność charytatywna, dobry człowiek, wielu pomaga, no ale schwytano kogoś, kogo oskarżono o jego winę, w związku z tym czekałby go znacznie większy wymiar kary, bo byłaby to recydywa. I teraz, czy Jean Valjean pójdzie do tego sądu? My pamiętamy, że poszedł, powiedział, to ja Jean Valjean. Czy nie, prawda? Które dobro wybierze? Czy taka po prostu, no, sprawiedliwość, w sensie, no, przyznanie się, tak? Czy dobro tych wszystkich ludzi, którym pomagał? No bo jak on pójdzie na galery, to przepadło. To w pani tekście.
Tak, no ja staram się inspirować literaturą i inspirować się takimi problemami bohaterów literackich, a ponieważ są to problemy moralne, wielkie problemy moralne, to do tego przykładam narzędzia etyki. I akurat w przykładu Jeana Valjeana, pana Madeleine, tu wykorzystałam no, dwa podejścia. Jedno takie deontologiczne, gdzie wartość moralną ludzkiego działania ocenia się na podstawie tego, co faktycznie się w tym działaniu dokonuje. My mówimy treści czynu. Albo właśnie takie konsekwencjalistyczne, jakie będą z tego konsekwencje, prawda? I tutaj Jean Valjean sam, jako postać literacka w książce, dokonuje takiego wartościowania, takiego myślenia, no, jeżeli ja pójdę i powiem, że to ja jestem Jeanem Valjeanem, no to całe to dobro, które do tej pory robiłem, czyli ta cała działalność moja charytatywna.
I co z Kozetą, prawda?
I co z Kozetą, co z tym dzieckiem, które zostało mi powierzone, no pójdzie na marne, można powiedzieć, a jej los będzie fatalny, bo wiadomo, jaki był wówczas los sierot. Być może ta osoba, która za mnie została skazana, no jakoś tam zasłużyła na taki los. Dlaczego mam się o nią troskać? Dlaczego mam myśleć o niej? No ale z drugiej strony, no to nieuczciwe, prawda, żeby jednak zataić prawdę, którą znam. Jean Valjean trzyma się jednak zasad moralnych. Nie jest w stanie podjąć takiej decyzji, żeby zapomnieć o tym, kim jest i co właściwie uczynił. Ja tutaj tylko próbuję pokazać, że można w dwojaki sposób podejść do tego problemu. I kończę to takim pytaniem, no, co czytelnik uznałby za właściwe, za stosowne z punktu widzenia moralnego.
Kwestia umysłu wydaje mi się też dzisiaj szczególnie, pewnie zawsze była ciekawa, ale dzisiaj, kiedy tworzymy sztuczne inteligencje, a kiedyś może stworzymy taką, która rzeczywiście, jak chociażby w filmie Ona, prawda, która nie tylko nawiązuje dialog z człowiekiem, wydaje się, że go przewyższa, ale później przechodzi w jakąś inną rzeczywistość w ogóle. To jest jakaś nieznana nam, niepojęta transcendencja, której ona dokonuje. Ja do końca nie rozumiem tego zakończenia filmu, ale bardzo mi się ono podoba. Albo chociażby Ex Machina, prawda, gdzie mamy też różnego typu androidy, bardziej czy mniej rozrywkowe, i eksperyment Turinga, i test jego, i też mamy do czynienia z tym właśnie pytaniem podstawowym, prawda, czym jest umysł, czy to tylko funkcja mózgu, prawda, czy to może istnieć w jakiejś innej formie poza człowiekiem, czy jest nam dane, czy my tylko odtwarzamy. No krótko mówiąc, nie będę tutaj, bo cały numer poświęcony, w ogóle ogromne ilości badań i ksiąg w tej chwili i dociekań, ale chyba paląca sprawa w tej chwili, prawda? No, ze względu na rozwój technologii także.
Chcielibyśmy zrozumieć siebie i rzeczywiście w tym pytaniu, czym jest umysł, albo gdzie jest umysł, tak jak my je stawiamy, pojawia się wątek, czy maszyny mogą mieć taki umysł jak my. Czy możemy zbudować program komputerowy i go implantować w jakąś maszynę i ta maszyna będzie taka jak my. Te filmy tutaj przez panią wspomniane, no w pewnym sensie pokazują, jak bardzo te maszyny mogą nas przekonać do tego, że są takie jak my. Właśnie test Turinga na tym polega, że możemy rozmawiać, nie wiedząc, czy z maszyną, czy z człowiekiem. I na podstawie takiej rozmowy, wymiany informacji, czy pisania na klawiaturze, mamy orzec, czy to jest osoba z umysłem, czy to jest tylko maszyna. Osobiście no, mam pewne wątpliwości, czy to się uda maszynom. Mianowicie nie umiemy sobie wyobrazić. My, twórcy tych maszyn, my, którzy dużo już wiemy o mózgu i też dużo wiemy o swojej świadomości z własnego doświadczenia, nie możemy sobie wyobrazić, że maszyna ma na przykład taką perspektywę subiektywną, z której widzi, tak jak my, owe kolory qualia, że jest jakaś, mówimy tak, fenomenalna świadomość. Fenomenalna, czyli wypełniona tymi treściami jakościowymi. Tego nie umiem sobie wyobrazić. Natomiast nawet jeśli nie mają takiej świadomości...
Może to być inny rodzaj umysłu, że tak powiem.
To prawda, ale to jest kluczowa sprawa. Świadomość...
Wtedy byłby umysłem.
No świadomość tak. Jest kluczowa tutaj, bo to, że coś potrafi inteligentnie rozwiązywać pewne zadania, ale robi to mechanicznie, nawet jeśli z naszego punktu widzenia prześciga nas, grając w szachy, czy robiąc inne, wykonując inne czynności. Pytanie jest takie, czy komputer, czy maszyna rozumie? Rozumieć to nie to samo, co sprawiać wrażenie rozumienia. My mamy takie przeżycie, to może być iluzja i to też jest jakieś złudzenie, że my coś rozumiemy, ale takie posiadamy. Natomiast maszyny, to pokazuje na przykład eksperyment chińskiego pokoju Johna Searla. Wydaje się, że takiego rozumienia nie mają. Jeśli mogę tak krótko ten eksperyment przedstawić, to w tym eksperymencie jesteśmy jakby głównym procesorem komputera, wrzuceni do jakiegoś wielkiego pomieszczenia z szufladami, w których są pewne tam terminy, jakieś słowa, jakaś szuflada z instrukcjami, i Chińczycy, którzy są native speakerami, mówią w języku chińskim od urodzenia, zadają pytania, nam wsuwają pod drzwiami pytanie, my je czytamy, nic nie rozumiemy, ale mamy całą listę różnych instrukcji, które pozwalają nam sformułować z tych szuflad, wyciągać różne znaczki i skleić tego odpowiedź. Dajemy pod drzwiami z powrotem odpowiedź na zewnątrz, Chińczycy czytają i mówią, o, ten człowiek odpowiedział nam na nasze pytanie. I po wielu takich wymianach informacji mogą dojść do wniosku, że my mówimy po chińsku, a my w ogóle nic nie rozumieliśmy. John Searle sugeruje, że tak właśnie tak rozumieją maszyny, że tak działają. Ja bym wrócił jeszcze do tego wątku z Herb, czy tam ona. To jest bardzo ciekawa intuicja. Jeśli by komputery miały świadomość i miały takie zdolności, że nie potrzebują, tak jak my, kilku minut, żeby wyrazić jakąś myśl, tylko potrafią treść całej książki w ułamku sekundy sobie przekazać nawzajem, i wtedy rzeczywiście są jakby w innym wymiarze rozumienia świata. Tam jest taka mowa, że niewerbalnym językiem się komunikują. Dwa komputery rozmawiają ze sobą, dwa programy rozmawiają ze sobą, a człowiek siedzi obok nich trochę jak przedszkolak, który jest świadkiem dorosłych, jak rozmawiają.
Potem one się jakoś łączą, więc możliwe,
tak,
że...
Tak, tak. Poza werbalnie i bardzo jakoś szybko, efektywnie. Niektórzy twierdzą, że jak stworzymy sztuczną inteligencję i będzie miała świadomość, to pewnego razu tak nas prześcignie, że my dla niej będziemy tym, czym dla nas są mrówki. W mrowisku, dla której matematyka jest czymś abstrakcyjnym. Te maszyny, powiedzmy, że osiągną taki poziom, że odkryją jakieś zagadnienia, jakieś problemy, które są dla nas, jak matematyka dla mrówki. I jak to powiedział ktoś, Być może zechcą nas jeszcze trzymać jako zwierzątka domowe, te maszyny. To będzie jakby następny krok ewolucji. My już będziemy jakby zbędnym reliktem przeszłości, a sztuczna inteligencja to będzie kolejny krok. Coś wspaniałego. To brzmi pięknie, filmy można na ten temat kręcić. Ja jednak wątpię, że tak nastąpi. Zresztą nie jestem jedyny, John Searle też wątpi. Mówi, sztuczna inteligencja, owszem, to będą coraz lepsze urządzenia, które będą zwyręczały w pewnych pracach. Ale czy w pracy twórczej, czy w sztuce, czy w muzyce, no to można by dyskutować.
Przy dyskusji o umyśle pojawia się też zombie. Zawsze mnie to frapowało. I tutaj chodzi też o to, że, czy umysł to jest właśnie tylko funkcja mózgu, tak? Że można stworzyć jakby duplikat człowieka, wierny. Padają takie pytania w rozmowach z filozofami, czy dałby się pan teleportować na przykład, czyli rozłożyć na atomy, czyli właśnie umrzeć w jednym miejscu, pojawić się w drugim. To u Lema były sepulki takie i różne inne pomysły on miał takie. On to już wszystko przewidział. Czyli właśnie, czy to jest tylko to nasze ciało, gdzie jest ten umysł? Zresztą są różne odpowiedzi, łącznie z filozofią Indii czy hinduizmu.
To są też różne problemy, bo problem teleportacji nie tyle dotyczy świadomości, co dotyczy tożsamości.
Tak.
Czy to będę ja? Jeżeli tutaj w tym eksperymencie, to jest eksperyment Dereka Parfita, eksperyment wygląda w ten sposób, że skanuje się moje ciało, co do najmniejszej cząsteczki wiedza na temat tego ciała jest zeskanowana i potem za pomocą, powiedzmy, technologii zwanej powiązaniem kwantowym odtwarza się idealnie ten sam wzorzec, co do najmniejszego atomu, a nawet jeszcze mniej, do najmniejszego kwanta, tak powiedzmy. Mhm. I gdzieś na przykład na Marsie taki drugi ja jest kopiowany, natomiast ja tutaj jestem zniszczony specjalnie, za pomocą specjalnej zniszczarki i dzwonię z Marsa na przykład do żony, czy wysyłam maila, mówię, wszystko się udało, jestem na Marsie, mam takie same wspomnienia, oczywiście tak się zakłada, że jeśli jest taki sam mózg z takimi samymi neuronami, z takimi samymi białkami przechowującymi pamięć, to ja, ten odtworzony, mam wspomnienia dotyczące tego mnie z Ziemi. Problem zaczyna się wtedy, gdy zniszczarka nie zadziałała i mamy nagle dwóch. Jeden na Ziemi, który został i dzwoni do domu, że się nie udało, jest nadal na ziemi, a drugi, który wysyła za chwilę wiadomość, że się udało. I w tym momencie okazuje się, że nasze...
Że żona nie wie, który to jej
znaczy, czy ma jednego męża, czy dwóch w tym momencie.
Chyba dwóch.
No, pojęcie tożsamości jest tajemnicze.
Co teraz z tymi dwoma mężami zrobić?
Moja sugestia jest taka, że jeśli umysł to coś więcej niż mózg, to nie da się nas zeskanować. Zeskanujemy część cielesną i jeśli tam coś się da odtworzyć, to będzie właśnie zombie. Trudno powiedzieć, czy to będzie miało świadomość, czy w ogóle będzie funkcjonowało i nie, po prostu nie umrze w pierwszych sekundach po skopiowaniu. No ale to jest kwestia, jak my to mówimy, empiryczna, czyli trzeba to zrobić i się przekonać. Pytanie tylko, czy byłoby to etyczne dokonywać takich eksperymentów.
No mi się wydaje właśnie, że pytanie o umysł to chyba przede wszystkim pytanie o nas samych, o to, kim jesteśmy. To delfickie wskazanie poznaj samego siebie jakby po tylu tysiącach lat nie przestało być aktualne i najważniejsze wręcz. Więc drążenie kwestii umysłu to w gruncie rzeczy próba zrozumienia samych siebie i poznania samych siebie.
No, kiedyś to było zupełnie inne pytanie. To nie było pytanie o to, czy umysł istnieje, tylko czy dusza ludzka istnieje, prawda? Kim my jesteśmy właściwie, czy tylko ciałem, czy jeszcze?
Nadal takie pytania stawiamy. Tutaj
no właśnie, chodzi o to samo. Troszkę język się zmienił, ale właściwie chodzi o to samo.
W numerze o poświęconym umysłowi, czy pytaniu o umysł, profesor Judycki odpowiada, że dusza istnieje i tam daje kilka argumentów. Jeden główny i na koniec wymienia jeszcze 5-6 argumentów. Chociaż oczywiście artykuł dalej, czy jeden
John
punkt dalej.
John Searle w swoim wywiadzie mówi, że to jest stanowisko nie do obrony.
Znaczy on nie umie zrozumieć, jak ktoś może wierzyć w istnienie duszy. Co nie znaczy, że on się nie myli, a myli się Judycki. Może być na odwrót. Tego się dowiemy, albo się nie dowiemy.
Ale warto przestudiować te argumenty i argumenty Johna Searle'a. No, jednego z największych, wybitnych obecnie filozofów umysłu i profesora Judyckiego, który też jest równie wybitnym filozofem.
I na tym właśnie polega piękno filozofii, że pozwala poszerzyć perspektywę, horyzont, mieć większy ogląd na pytania, które wydaje nam się, że znamy odpowiedź. Nagle się okazuje, że kwestia jest bardziej złożona.
Ale tutaj w tych wszystkich numerach ta kwestia duszy tak delikatnie pojawia się w jednym czy drugim miejscu, dyskretnie bym powiedziała, z dużym znakiem zapytania, a przed nami, państwo go już zrobiliście, więc macie, wiecie i się drukuje, numer o Bogu, tak, i o religii. Czyli co, filozofia religii, czy zupełnie inne podejście do tego? jak można ten numer krótko już zapowiedzieć.
Mamy w nim bardzo dużą ilość artykułów. Jest on chyba nawet, jakby to powiedzieć, ma kilka stron więcej, bo nie chciały się zmieścić tam te artykuły. Mamy tak, kilku autorów twierdzi, że na przykład filozofowanie prowadzi do wątpienia w istnienie Boga. Z kolei mamy innych autorów, którzy mówią, że filozofia pozwala zrozumieć, dlaczego Bóg raczej powinien, znaczy musi istnieć, jeśli to wszystko ma być zrozumiałe, to co nas otacza. Mamy dwa wywiady. Zazwyczaj mieliśmy jeden wywiad, a w tym numerze mamy dwa. Mamy wywiad z profesorem Woleńskim, który skłania się do sceptycyzmu, jeśli chodzi o możliwość poznania i w ogóle, jeśli tutaj, tak jak mówi Natasza, przyjąć w ogóle twierdzenie, że Bóg istnieje. I mamy wywiad z profesorem Stępniem, Antonim Stępniem, który na pytanie o racjonalność przekonań co do istnienia Boga odpowiada, że oczywiście mamy świetne argumenty na to, aby przyjąć, że Bóg istnieje, więc oczywiście możemy też powiedzieć tak, że no, gdyby statystycznie policzyć, ilu filozofów twierdzi, że można poznać, a ilu twierdzi, że nie można, albo wręcz, że można poznać, że nie istnieje Bóg, to być może zwolennicy tezy, że Bóg nie istnieje, są liczebnie w przewadze. Ale gdyby przeanalizować,
w filozofii się nie liczy.
Ale gdyby przeanalizować z kolei przez wszystkie pokolenia filozofów, no to trudno powiedzieć, bo też jestem bardzo ciekawy, co będzie niebawem. Jest taka książka Antonego Flu, który przez całe swoje filozoficzne życie dowodził, że Bóg nie istnieje, a na koniec napisał, myślę, że jeszcze żyje, ale jego ostatnia książka, o której słyszałem, napisał ją w ten sposób. Bóg nie istnieje i przekreślił nie. Czyli doszedł do wniosku, że Bóg istnieje. A we wstępie pisze w ten sposób, że zawsze szedł tam, gdzie go rozum i prawda prowadziły, a ponieważ w tej chwili no, przemyślał jeszcze jakieś tam wątki, szczególnie chyba kwestie ewolucji i tego, że w procesie ewolucji mogły powstać takie wspaniałe rzeczy jak umysł ludzki, no dochodzi do wniosku, że jednak Bóg istnieje.
Ale sama odpowiedź na pytanie, czy Bóg istnieje, czy nie istnieje, to nie jest końcem całej problematyki związanej z filozofią Boga, bo w tym numerze też są podnoszone inne problemy, mianowicie takie jak pogodzić ludzką wolność, o ile jesteśmy wolni, z Bożą wszechwiedzą i wszechmocą. Mhm. I argumentacja właśnie w tym kierunku, czy to jest możliwe, czy to jest niemożliwe, jakie są argumenty za tym, że można pogodzić i jaką perspektywę trzeba przyjąć, żeby te atrybuty Boże pogodzić. Zachęcamy do tego, żeby zapoznać się z tym numerem, bo on jest niezwykle ciekawy.
No tam jest też pytanie, czy na przykład cud z definicji musi być sprzeczny z prawami natury.
Filozofuj. Tytuł tego pisma, które się ukazuje
od stycznia tego roku, ubiegłego już.
Dwumiesięcznik,
od tego.
Tak?
Dwumiesięcznik, tak. I no, wchodzimy w nowy rok. Mamy nadzieję, że uda nam się kontynuować naszą pracę. Już prenumerata jest otwarta. Jeśli ktoś chciałby zakupić, to może wejść na naszą stronę internetową i tam zamówić taką prenumeratę. Także kolejnych 6 numerów w przyszłym roku musi się ukazać.
Jeszcze dodam tylko, że czasopismo jest za darmo w PDF. Jeśli ktoś, bo my tutaj nie chcemy zarabiać, my chcemy ideę propagować, więc dla tych, którzy no nie są w stanie wyłożyć tych kilku złotych, nawet 10 powiem, bo to jest dla nas dosyć droga impreza.
W bardzo małym nakładzie.
Ale może wejść na naszą stronę internetową, ściągnąć sobie w PDF i czytać za darmo.
Zachęcamy. Filozofuj. Redaktor naczelny dr Artur Szutta, dr Natasza Szutta i pani Celina Głogowska. Bardzo dziękuję i liczę na kolejne spotkania przy kolejnych problemach.
Dziękuję. Bardzo nam miło.
Ivona Borawska, Stefan Kotiuk. Do usłyszenia.